Bez celu.
Bez celu.
Bez celu.
Bez celu.
Bez celu.
Dobrze, to ten, to witaj po wakacjach, witaj po czasie wolnym.
Witaj jak, ponownie, tak, również.
Jak oceniasz swój czas wolny?
Nie było go jakoś przesadnie dużo, natomiast tak, oceniam go bardzo dobrze, chwalę sobie czas wolny.
Tak, jako koncept jest fajną myślą. Też udało mi się trochę, nie udało mi się sporo z niego skorzystać. Czy masz coś, czym chciałbyś się dzisiaj podzielić ze słuchaczami?
Nie, nie mam nic szczególnego, czym chciałbym się podzielić, natomiast zawsze coś takiego może zostać na prędce wymyślone.
Prawda, tak, dobrze, no to będziemy dążyć do tego, nie uszczegółowić, ale urozmaicić tą rozmowę jakimś kontentem.
Tak, tak, ja właśnie sobie wpisałem tutaj potencjalne zainteresowania, potencjalne tematy rozmów podcastowych i właśnie patrzę na tą listę, która mówi, że można się zajmować niszowymi zainteresowaniami. Mogą dotyczyć rozmów, to jest coś, o czym moglibyśmy ewentualnie porozmawiać, o rozmowie.
O koncepcie rozmowy. To jest ciekawe, bo często się skupiamy na słowie pisanym albo wymyślonym, ale sama funkcja rozmowy, jak te dźwięki lecą między uszami ludzi, jest rzadziej podejmowana.
Tak, tak. Rozmowy, wiele podcastów to rozmowy między gospodarzami i zaproszonymi gośćmi. W naszym wypadku to byłyby bardziej rozmowy między gospodarzami, bo jeszcze żaden gość nie pojawił się w naszych edycjach.
To prawda, ten fotel jest wciąż pusty. Co nie znaczy, że zawsze tak będzie.
Natomiast te rozmowy mogą jeszcze dotyczyć wywiadów z ekspertami w danej dziedzinie.
No to mamy akurat.
Celebrytami, twórcami.
To też.
Politykami lub zwykłymi ludźmi, którzy mają ciekawe historie do opowiedzenia.
To jest szeroki wachlarz możliwości. Ja chyba nawet widziałem tę listę, chyba wiem, gdzie ją znalazłeś.
Tak, tak. Natomiast myślę, czy ten podcast może być rozmową o rozmowie. Czy to ten kierunek jest właściwy i czy akurat dzisiaj należałoby go podjąć?
Ja jestem w stanie wziąć na siebie to brzemię. Jestem w stanie... Jakby też się czuję jako ekspert rozmowy. Też jakby mogę przyznać, że uprawiam rozmowy jakby niemal każdego tygodnia. Więc tak, mam doświadczenie w rozmowach. Mniej więcej kojarzę, co jest rozmową, co nie jest. Więc jak najbardziej czuję się biegły w tym temacie. Czy ty też chcesz podjąć takie wyzwanie?
Tak, tak. Myślę, że jeśli zaczniemy od samego początku i zdefiniujemy, co mamy na myśli, mówiąc rozmowa, wtedy też łatwiej będzie nam zdecydować, czy akurat to jest to, o czym chcemy rozmawiać. Więc jak ty rozumiesz rozmowę?
No ja myślę, że rozmowa musi się składać przynajmniej trzech słów. Że jedno słowo jest wypowiadane przez jedną osobę, druga w nawiązaniu do tego słowa mówi kolejne i znowu jest ten feedback, że jakby to jest seria feedbacków, a więc tak, powiedziałbym, że co najmniej trzy słowa.
Czy zatem rozmowa może być prowadzona między jedną osobą?
Jeśli zmienia w międzyczasie swój ton głosu, barwę głosu, wtedy tak.
Czyli patrząc z punktu widzenia rekwizytów, z punktu widzenia wymagań rozmowy, mamy przynajmniej jedną osobą, która dysponuje różnymi tonami, różnymi barwami głosu i ona musi je podczas tej rozmowy modulować i ta rozmowa musi się składać z trzech.
W sensie nie że zawsze trzech, ale powiedziałbym, że minimalnie. Tak też szybko przyszedłeś do tego, że to musi być co najmniej jedna. Ja się zgodziłem, że to musi być jedna osoba i tak, że to musi być co najmniej jedna, ale teraz nie jestem pewien, czy to jest minimum. Czy może być na przykład mniej osób i czy wtedy również jest rozmowa?
Zatem, czy może być mniej niż jedna osoba, która uczestniczy w rozmowie?
Czy nagranie jest rozmową? Jeśli uznać, że nagranie może być rozmową, to gotowe nagranie nie składa się z osób, tylko z samej rozmowy. jeśli nagranie jest rozmową, więc wtedy... więc tak, powiedziałbym, że to się zaczyna od zera osób.
Dobrze, czyli już wracając do naszej podstawowej definicji, mamy przynajmniej żadna osoba, która dysponuje przynajmniej dwoma barwami głosu, która może tak operować tą barwą, żeby ona naprzemiennie się sobie odpowiadała. I wtedy jest rozmowa, tak? Czy brakuje nam jeszcze jakiegoś składnika? Czy tutaj miejsce, czas, przestrzeń ma również jakieś znaczenie, gra jakąś rolę?
Myślę, że tak. Pod kątem tego, czy... tylko tutaj bym patrzył pod kątem nie co jest minimalne, a co jest maksymalne, w sensie, że rozmowa może się odbywać w wielu miejscach, poza miejscami, gdzie jest niesłyszalna. Czyli jest jakby zbyt duże natłoczenie dźwięków zewnętrznych bądź warunków mikroklimatycznych, jak na przykład jest za gorąco, jest na przykład jest się w środku ognia i wtedy nie ma tej wystarczającej ilości skupienia do rozmowy.
Czyli słyszalność tutaj będzie miała też znaczenie. Tak parafrazując to, co powiedziałeś, chodzi o to, żeby ta rozmowa, dźwięki wydawane przez tą przynajmniej żadną osobę, żeby one były na tyle głośne, żeby inna osoba, albo ta sama, słuchająca tej rozmowy, ona była w stanie ją dostrzec, usłyszeć.
Mhm, zgadza się.
A co jeśli chodzi o rozmowę, którą ta osoba prowadzi w myślach? Czy rozmowa, która nie jest wypowiedziana, rozmowa między dwoma głosami niesłyszalnymi w czyjejś głowie albo w czyimś programie komputerowym też jest rozmową?
Nie. Nie ma możliwości jej zweryfikowania przez inną osobę, a tak więc nie wiemy, czy ona istnieje.
Czy zapisana rozmowa w formacie tekstowym, papierowym, plikowym, niewypowiedziana, nienagłośniona, ale będąca w stanie być przeczytana między przynajmniej dwoma, co najmniej dwoma głosami jest rozmowa?
Tak, ale to jest taki wąski grunt, czy wąska, śliska kałuża, ponieważ tutaj jest przestrzeń na jak najłatwiejsze przekręcenie tej rozmowy, ponieważ łatwiej jest sfałszować litery w zdaniu niż dźwięki w dźwięku. I teoretycznie to jest rozmowa, ale nie mamy możliwości sprawdzić, czy ona się odbyła w taki sposób, jak jest przedstawiona.
Ale czy ona musiała mieć miejsce? To jest chyba to, do czego zmierzam. Czy rozmowa musi mieć miejsce, czy musi zostać odbyta, żeby można było ją nazwać rozmową?
No to możemy podzielić na właśnie te kategorie fikcyjnej rozmowy i rzeczywistej rozmowy, bądź historycznej rozmowy. Wtedy...
Czy rozmowa w filmie, czy rozmowa na YouTubie, rozmowa w książce, nawet jeżeli nigdy nie została naprawdę wypowiedziana, ona wciąż jest rozmową.
No to jest właśnie ta rozmowa fikcyjna, zwana również rozmową fałszywą. I to już zależy od znawców rozmów, bo to są kłótnie, znaczy to są polemiki, czy właśnie uznawać te rozmowy za prawdziwe rozmowy, czy nie. No ja jestem tak gdzieś po środku. Słucham tych rozmów faktycznie, ale jednak czegoś im brakuje.
Czy taka rozmowa, taka, którą nazywasz fikcyjną, czy ona w rzeczywistości nie jest bardziej prawdziwa niż ta rozmowa taka codzienna, której tak... Czy my bardziej nie przywiązujemy wagi do tej rozmowy fikcyjnej niż do tej, która realnie się odbywa?
W pewnym sensie tak. I często bywa również, że rozmowa fałszywa, zwana również fikcyjną, jest lepiej skonstruowana i słowa są lepiej przemyślane, brak jest tych przerw oraz przedłużeń słów. Ona wręcz wydaje się taka bardziej, no lepiej, jest lepsza do słuchania. Nie powiem, czy naturalna, ale ta rozmowa fikcyjna jest po prostu lepsza i może faktycznie należałoby się skłonić, żeby poniekąd zacząć rezygnować z tych słów takich spontanicznych, rzeczywistych na rzecz tych słów lepiej zaprojektowanych, zwanych wciąż fikcyjnymi.
Tak, Tak, tak. Podsumowując może ten ostatni wątek, bo on był bardzo ważny i tutaj myślę, że nawet moglibyśmy się pokusić o to, żeby uczyć takie małe w sensie ilościowym, wielkie w znaczeniu jakościowym, formułę, która mogłaby nam tutaj uprościć właśnie myślenie o tej rozmowie, czyli to, co powiedziałeś, że ta atrakcyjność rozmowy jest odwrotnie proporcjonalna do jej prawdziwości.
Tak, tak, zdecydowanie. Ja bym nawet poszedł dalej, że nie ma wyjątków w
czyli
tym wzorze.
Jeszcze chciałem to kończyć, że to, czyli AR będzie się równać RP do kwadratu przez 2.
Czy mógłbyś rozwinąć skrót poszczególnych elementów w tym wzorze? Jakby nie dla mnie, tylko dla słuchaczy.
Tak, tak, oczywiście. Tutaj jest właśnie ta pierwsza część, czyli ta atrakcyjność rozmowy, czyli w skrócie AR, równe, tak jak mówiliśmy wcześniej, prawdziwość, czyli RP, czyli rozmowy prawdziwość, zwielokrotnione, ale odwrócone, czyli podzielone przez 2.
Czyli idąc tym tropem, powiedziałbyś, że jakby tej prawdy należy poszukiwać w takim największym bełkocie, że im większy bełkot oraz może również hałasy w tle świadczą o większej prawdziwości tej rozmowy?
Tak, tak, tak. Właśnie prawdziwość rozmowy wydaje mi się, że będzie tym większa, mniej treści i większy bełkot, większa głośność otoczenia. Tutaj nie bez kozery przychodzi mi na myśl przykład, że te najbardziej wartościowe rozmowy, które prowadzimy w życiu, one z reguły odbywają się w bardzo głośnych ośrodkach, tak? Na przykład na głośnej imprezie domowej, na koncercie, podczas stojąc blisko robót drogowych. Tam właśnie z reguły te rozmowy nasze ludzkie, one osiągają ten pułap prawdziwości, ale prawdziwości rozumianej bardziej w znaczeniu, że one są ważne. Ważności. Prawdziwość, ważność.
Że to rozumiesz jako coś pokrewnego. Okej. Okay.
Tak, tak. My wyszliśmy od prawdziwości, ale tutaj bardziej bym szedł w kierunku ważności, no bo już z tą prawdziwością mieliśmy na początku problem, że nie wiemy, czy ona, prawda, czy ona się będzie odbywać bezpośrednio między tymi dwoma osobami, czy to będzie jedna osoba, czy ich zwielokrotnie, nie, czy żadna. I tutaj mieliśmy ten problem, natomiast myślę, że jakby patrząc na to z punktu widzenia ważności, będziemy jakby tutaj będzie nam łatwiej określić to właśnie w miejscu, tam dopełnić to w miejscu, w którym ono się odbywa, w otoczeniu.
Jasne, jak najbardziej. Ja bym chciał jeszcze wrócić do tych pierwotnych założeń, to znaczy powiedzieliśmy sobie, że w rozmowie musi uczestniczyć przynajmniej 0 osób, a czy jest tu jakieś maksimum? Czy jest jakaś maksymalna ilość osób, która może uczestniczyć w rozmowie?
No, ja tak właśnie powoli liczę w tym momencie w myślach być. Tak, tak, wciąż liczę.
Liczysz tych aktywnych uczestników?
Tak, tak, aktywnych uczestników, też liczę tych nieaktywnych, prawda, obserwatorów, rozmowy, słuchaczy.
Ale jakby w jednej liczbie ich liczysz, czy jako 2 osobne zbiory?
Liczę jako 3 zbiory tak naprawdę, bo mam właśnie tych, którzy aktywnie prowadzą tą rozmowę, którzy są kontrybutorami. Liczę tych, którzy obserwują tą rozmowę, słuchają jej, natomiast nie dodają do tej rozmowy. No i liczę też tych, którzy nawet nie słuchają tej rozmowy, którzy powiedzmy są w tym pomieszczeniu albo w tym obszarze, gdzie potencjalnie mogliby uczestniczyć w rozmowie, natomiast oni zajmują się zupełnie czymś innym. Okay.
I mówisz tutaj o takiej rozmowie przeprowadzanej w jakimś pomieszczeniu, że to nie jest rozmowa, która jest transmitowana w ten czy inny sposób i wtedy ta ilość osób słuchających bądź niesłuchających może się powiększyć.
Tak, tak, tak. Właśnie ta trudność tego zadania polega na tym, że ja właśnie analizuję wszystkie możliwe scenariusze I wewnątrz, na zewnątrz, różne podzbiory, dlatego to tak od razu ci nie mogę podać tej odpowiedzi. Natomiast tak, właśnie jestem już blisko, już teraz mam tak, bo ja to też robię, że robię to zarówno w przeszłości, jak i w przyszłości, wiesz? Tak buduję sobie taki model na podstawie tego, co już zostało dokonane, czyli te wszystkie rozmowy w historii ludzkości, które miały miejsce, to już mam przeanalizowane. Czyli wszystkie warianty rozmów mam już tutaj, tak? Zrobiłem też już teraz aktualne. To jest łatwiejsze, no bo to jest tylko w tej sekundzie, tak naprawdę w milisekundzie, w której to
W
sprawdzam.
punkcie czasu, nieruchomym punkcie czasu.
Tak. No teoretycznie nieruchomym, natomiast ciężko mi jest wbić tą pineskę tak dokładnie w tym samym momencie, kiedy mówię, żeby on się cały czas
Okej, a czy
przesuwa.
liczysz na nowo za każdym razem, czy już zostajesz w tym momencie, gdzie zacząłeś?
No właśnie to jest ten problem, że muszę to cały czas na nowo przeanalizowywać. Właśnie muszę chyba może inaczej to robić, wiesz, bo jakby cały czas jest tak, że wbijam pineskę, przeanalizowuję to, co się w tym momencie dzieje, wszystko, co było wcześniej, no i w momencie, gdy ten wynik powstaje, no to mi się, wiesz, już zmienia ten punkt czasu. Więc muszę po raz kolejny wbić pineskę i nawet wtedy jest mi ciężko. Chyba, że zrobimy tak, że ustalimy, że ten czas na chwilę obecną się nie będzie ruszał. Dobra, ograniczymy to do najbliższej minuty, wtedy będę w stanie łatwiej ten wynik
No dobrze, to będzie
dostarczyć.
mniej precyzyjne, ale na potrzeby chwili zróbmy tak.
Dobrze, 12:53. Dobrze, to ja sobie tutaj wbijam tą pineskę. Mam już te dane za przeszłość. Teraz mam szybko za teraźniejszość. No i teraz sobie jeszcze zbuduję taki szybki model na prędce, jakby to mogło wyglądać w przyszłości. Z przyszłością właśnie jest trudniej, bo tak robię taką ekstrapolację z przeszłości, ale też muszę dużo dodać tych takich, wiesz, zmiennych, niewiadomych, które się pojawią w przyszłości, o których nie wiemy jeszcze, więc to muszę jeszcze wrzucić do modelu.
A jak daleko wybiegasz w przyszłość?
Wiesz co, no w nieskończoność.
Okej. To nie, dużo tych niewiadomych?
No właśnie, czy wiesz, jakby trochę jest, tak. Też właśnie jest problem z tą nieskończonością, bo ona też jakby zwiększa bardzo ilość, wiesz? Ona jakby ma duży wpływ na to ilościowy, na ten model. No dobra, ale już wiesz co, myślę, że mam i.
Może powiedzieć tak około.
Nie, mogę powiedzieć dokładnie. Jakby tutaj to nie jest. 325
Osób, tak?
rozmów. 325 rozmów. No to jest duża liczba, jakby ją koniecznie, wiesz, no ciężko będzie jakby tak każdą tą rozmową się zająć, ale no to nam daje ogląd i punkt widzenia, jak z jaką materią się mierzymy.
Jasne. A to jest odpowiedź na które pytanie?
Ona.
A nie, ja. A czy to też jest istotne? Jaka jest ilość rozmów? Interesowało mnie. A jaka jest maksymalna ilość osób uczestniczących w rozmowie?
A, tak. Tak, to poczekaj, wiesz co, bo ja sobie tylko to. Jeszcze chciałbyś te osoby, tak?
No tak, przy okazji.
Tak, dobrze. Nie, to będzie szybko, bo to tam będzie nawet łatwiej, bo tych osób będzie mniej. Tutaj mamy to. Czekaj, dokładnie powiedzieć. 125.
125?
125.
Okej, i zarówno tych jakby mówiących aktywnie, słuchających aktywnie i niesłuchających aktywnie.
Tak, tych wszystkich.
O, okej. Jakby w jednym pomieszczeniu.
W jednym pomieszczeniu na zewnątrz tutaj mamy tak naprawdę wielorakość miejsc, więc jakby liczyłem cały zbiór.
A, to dobrze. I to jest, rozumiem, bez użycia mikrofonów bądź innych nagłaśniaczy dźwięku.
Nie, to są wszystkie warianty. To ja liczyłem wszystkie rozmowy, które miały miejsce, wszystkich gości, którzy tam byli. Wszystko, co jakby miało miejsce, ma miejsce teraz i będzie miało.
To zrozumiałem. Znaczy nie teraz, tylko tam parę minut wcześniej, ale myślę, że to jest aktualne również teraz. No to dobrze. To w takim razie wiemy, że od 0 do 125 osób może brać udział w rozmowie, więc to chyba mamy zdefiniowane. Myślę, że nie porozmawialiśmy jeszcze o tym, jakby o tej treści, owocu rozmowy, w jakim właściwie, nie chcę powiedzieć, że celu, chociaż celu również, ale co jest tym takim kręgosłupem, bądź mięsem, bądź tkankami rozmowy. Co właśnie, jakie elementy tam są, które sprawiają, że słowa rzucane stają się rozmową.
Tak, tak. Bardzo się cieszę, że zadałeś to pytanie. Ja tej też wydaje mi się, że jestem dość dobrze przygotowany w tej kwestii, więc przede wszystkim no, każda rozmowa...
A jakby co to, jeszcze wejdę ci w słowo, mamy mniej niż minutę, więc możemy na przykład zatrzymać teraz i możesz powiedzieć po starcie?
Nie, ja powiem szybko, mniej niż minutę, a potem możemy się do tego odnieść, więc przede wszystkim każda rozmowa musi mieć cel. Nie może być tak, że prowadzisz jakąś rozmowę bez celu, że... to wie, idzie w jakąśkolwiek stronę albo nie idzie w żadną, więc tak, przede wszystkim musi tam być cel jasno określony, zdefiniowany i rygorystycznie przestrzegany.
Czyli uważasz, że rozmowa nie może być bez celu?
Tak, tak.
Bez celu to nie rozmowa.
Tak, dobrze to podsumowałeś, właśnie tak myślę. Ja tutaj wychodzę, tutaj z pomocą przychodzi mi Platon, który właśnie...
Coś mówił na ten temat?
Coś właśnie mówił, rozmawiał i tutaj sprawa jest prosta, wbrew pozorom, bo ciężko sobie wyobrazić taką sytuację, że dwie osoby albo więcej spotykają się ze sobą i nie mają zaplanowanej rozmowy, że ona tak przebiega subiektywnie, spontanicznie i że jakby nie wiesz tak naprawdę, co będzie rezultatem tego spotkania, rozmowy. Tutaj właśnie z mojego doświadczenia, z moich badań, obserwacji bardziej wynika i to też właśnie próbuję się tutaj Platonem, że zanim dwie lub więcej osób spotkają się i rozpoczną rozmowę, ten cel zostaje dookreślony i to często odbywa się na takiej zasadzie, że to też zależy od czasów, ale no, że jest jakiś dokument w pierwszej kolejności sporządzany z tym konkretnym celem opisanym. Tutaj są też różne stopnia konkretyzacji i wszystkie osoby, które w tej rozmowie biorą udział, podpisują się swoimi nazwiskami, swoimi imionami i też zobowiązują się do tego, że będą przestrzegać takiego celu i że do niego ostatecznie dołączą pod koniec rozmowy. Oczywiście są przypadki, że ta rozmowa może z jakichś niezidentyfikowanych powodów zostać przerwana w trakcie i wtedy podpisuje się aneks, wcześniej się podpisuje aneks na wypadek takiej sytuacji. No i wtedy też jest tak, że to jest bardziej skomplikowany wniosek, bo to też może być tak, że też trzeba będzie poprosić notariusza, żeby on poświadczył swoim podpisem. Natomiast no, konsekwencja jest taka, że jeżeli ten cel nie zostanie osiągnięty, no to te osoby muszą po raz kolejny się spotkać w trakcie najbliższych 3 dni i dokończyć tą rozmowę, osiągając poniższy cel.
Mhm. I tutaj masz na myśli te takie codzienne rozmowy pomiędzy ludźmi, że my na przykład możemy widzieć ludzi w parku bądź w kawiarni, którzy ze sobą rozmawiają i nie widzieć tego całego zaplecza, ale zazwyczaj bądź zawsze jest tak, że jednak te kroki były wykonane wcześniej.
Tak, tak. To dotyczy każdej rozmowy, począwszy właśnie od rozmowy w parku, wyprowadzenia z psa, spotykania sąsiada z jego psem lub psiną. Więc tak, każda taka rozmowa, ona uprzednio jest umawiana. Też nie wiem tak naprawdę, jak bardzo ostatnio rygorystycznie podchodzimy do kwestii czasu, prawda? Że dwie osoby mogą się umówić na konkretną rozmowę, na osiągnięcie konkretnego celu. Natomiast nie wiem, jak bardzo ostatecznie sądy przestrzegają kwestii, czy to się zdarzyło o konkretnej godzinie. Wiem, że na pewno co do dnia to jest bardzo ważne, bo tutaj już, prawda, w kolejnym dniu ten cel, który został opisany, on może już w ogóle znaczyć coś innego. Natomiast nie wiem, czy w trakcie, musiałem to sprawdzić, czy w trakcie dnia ja muszę określić, że ten cel zostanie osiągnięty do konkretnej godziny i minuty.
Mhm. Wiesz, z tego co kojarzę, to sądy są dość ugodowe w tej kwestii. W sensie, jeśli rozmowa się zacznie bądź skończy 15 minut wcześniej bądź później, to właśnie nie ma żadnego problemu i każdy sąd raczej powinien to uznać, chyba że sędzia będzie bardzo restrykcyjny, ale to raczej rzadkość, więc no, to daje dużą elastyczność ludziom, bo faktycznie te 15 minut Maksymalnie 15 mogę sobie przesuwać w tę czy tamtą i nie masz żadnego kłopotu. Jeśli to się przedłuża, to no to wtedy to jest kłopot, ale to oczywiście jest wina po stronie rozmówców, że się nie stawili bądź wyszli w złym momencie. I to też nie zawsze są duże kary. W sensie zaczyna się od, raczej nie ma upomnień, ale zaczyna się od niewielkich grzywn po... tam, nie wiem, kilka miesięcy zamknięcia w więzieniu.
Tak, tak, dokładnie tak jest. Natomiast ja bym przestrzegał przed takim luźnym traktowaniem tego czasu, bo o ile w większości wypadków to może nie mieć znaczenia, natomiast jeśli ten moment, on będzie się odbywał na przełomie dni, nie daj Boże na przełomie miesięcy, a już w ogóle nie wspominając na przełomie roku, to 15 minut, które tak opisałeś bardzo frywolnie, bardzo tak nie przywiązując większej wagi do jego konsekwencji, może mieć właśnie olbrzymie znaczenie. I jeżeli sobie wyobrazisz taką sytuację, że coś miało zostać dogadane do 23:58, a przesunęło się to raptem o 15 minut, no to już liczysz się, już mierzysz się na dobrą sprawę z kolejnym dniem. I jeżeli to ten dzień jest jeszcze w tym samym miesiącu, to myślę, że tygodniu, myślę, że tutaj naprawdę nie powinno być tak bardzo, tak jakichś większych konsekwencji, zwłaszcza jeżeli to jest w ciągu dnia roboczego. Natomiast jeżeli to będzie miało miejsce, zwłaszcza w tych miesiącach zimowych, które dodatkowo jeszcze niosą ten ciężar wilgoci i ogólnego marazmu, to tutaj to lekkie przesunięcie czasowe może mieć drastyczne, drakońskie konsekwencje.
No to prawda, ja o tym wyjątku nie wspomniałem, kiedy zmienia się dzień bądź miesiąc bądź nie daj Boże rok.
Ja tylko przestrzegam przed zapętleniem, bo to jest
tak
coś, z czego ludzie nie zdają sobie sprawy, z czym teoretycznie mamy rzadko do czynienia, natomiast jeśli weźmiemy dwa przypadki w roku, kiedy czas przesuwamy bądź do przodu, bądź do tyłu, w zależności od pory roku, to jeżeli to nasze 15 minut będzie miało, to 15 minut opóźnienia będzie miało miejsce właśnie w tym czasie, możemy doprowadzić, nieświadomie, no ale wciąż jakby robimy to, może doprowadzić do zapętlenia i może skończyć się tak, że wręcz przeciwnie, że ta rozmowa nigdy się nie skończy. Że przez to, że ten moment, że rozmowa będzie miała czas, w którym się rozpoczęła, ale z uwagi na zapętlenie, ona nigdy się nie...
O jakim zapętleniu tutaj mówisz?
No mówię o tej konkretnej sytuacji, kiedy rozpoczynamy rozmowę o godzinie... Czy rozpoczynamy rozmowę o godzinie 1:25 w nocy, kiedy przesuwamy czas z zimowego na letni, i ona się rozpoczyna o 1:25, a kończy się o 1:05 tego samego. Czyli ona konsekwencji kończy się wcześniej, niż się zaczęło.
Tak, tak, to może nastąpić, natomiast jeśli chodzi ci o sytuację, że jakby pomylimy, w którym czasie powinniśmy rozpocząć, czy tym czasie wcześniejszym, czy już tym zmienionym. Że jeśli rozpoczniemy w tym czasie już zmienionym o 1:25, to tak, to de facto nie możemy dotrzeć do tego wcześniejszego i już zostajemy w rozmowie. Jakby plus tej sytuacji jest taki, że dopóki rozmowa trwa, nie możemy zostać ściągnięci na salę sądową, ponieważ... rozmowa wpierw musi się zakończyć, żeby porównać jej czas zakończenia z czasem zaplanowanym.
Tak, 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 dokładnie tak. I właśnie przestrzegam przed tym przypadkiem, bo to jest coś, z czym na dobrą sprawę będziemy musieli się mierzyć, dopóki ten nowy czas nie zostanie zmieniony ponownie przy kolejnej, już zapomniałem. Przestrzegam przed tym. Myślę, że już zostało wystarczająco dużo opowiedziane i nastraszone, żeby nie trzeba było kontynuować tego wątku. On jest na tyle straszny, I te konsekwencje są na tyle duże, że ja myślę, że wystarczająco jakby nastraszyliśmy słuchaczy i chyba nie ma potrzeby.
Ja bym po prostu powiedział, żeby unikać tego, unikać rozmów w tym momencie, kiedy zmienia się czas. I ludzie, i wtedy łatwiej jest trzymać tych ustalonych reguł.
Tak, tak. I właśnie, wiesz co, przypomniałem się na ten powód, na tą okazję, przypomniał mi się właśnie taka sytuacja, że banki, one świadome tego, wysyłają czasami SMS-y, żeby nie korzystać z ich serwisu między którąś a którąś godziną. I albo też, że pewne funkcjonalności, jak karty kredytowe, dostęp do konta nie będzie właśnie miał miejsca w tych godzinach, właśnie żeby już zawczasu uniknąć właśnie konsekwencji zapętlania.
Czyli proponujesz... żeby informować swoich rozmówców również SMS-ami na przykład, że w tych godzinach masz, dzieje się u ciebie przerwa techniczna, żeby wiedzieli, żeby nie planować nic na ten czas i robić to dwa razy w roku.
Tak, tak, tak. Na pewno taki SMS, wielość to poprawi świadomość w tej kwestii, natomiast no, kwestią ludzką jest to, że pewnie taki błąd będzie wciąż możliwy do popełnienia.
Oczywiście. Tutaj można nadmienić, że ten temat faktycznie jest szeroki i też nie każdy będzie przez niego przechodził tak samo. Oczywiście są prawnicy, którzy są w stanie wywalczyć więcej, załagodzić, zmniejszyć wyrok w takich sytuacjach. No ale to też jakby zależy od statusu finansowego danej osoby.
Tak, tak, tak. Ja przyznam się szczerze, że bardzo wiodłem. Zadałem to pytanie. To, które ja sobie próbowałem w głowie przekalkulować, zadałem to internetowi i o dziwo, odpowiedź, którą otrzymałem, no ta odpowiedź nie jest bardzo adekwatna, no bo odpowiedź ta brzmi: niestety niemożliwe jest dokładne przeprowadzone rozmów na świecie w historii. To ja myślę, że właśnie jest kolejnym, to jest właśnie kolejny dowód na to, że jednak to jest ta przewaga mózgu ludzkiego nad taką zwykłą, głupawą kalkulacją komputera. I nawet jeżeli tą kalkulację z wielokrotnie ilością RAM-u i innych założeń, algorytmów, to i tak nie osiągniesz tak dobrych wyników, jeżeli byś to policzył w ludzkiej głowie.
To prawda, no to jest jednak ograniczone metalowe pudełko, które jak nie ma dostępu do prądu, to nie działa, więc też nie można tego przeceniać. To mi się wydaje dziwne, ponieważ to jest jednak pytanie z kategorii matematycznej, a komputery starają się przedstawić siebie jako jednak speców w tej dziedzinie. I ja rozumiem, że określenie dokładnej faktycznej ilości rozmów jest wymagające. Nie mówię, że niemożliwe, ale wymagające. To nawet oszacowanie takich rozmów, jakby podanie przybliżonej liczby, nie powinno być takie trudne, więc nie wiem czemu. Może też być tak, że ta odpowiedź tam jest, natomiast ktoś gdzieś nie chce udzielić tej informacji, dlatego ją blokuje albo wręcz udaje, że jej nie ma.
Tak, tak, tak. Ja myślę, że to jest dobry trop, bo ja właśnie zgadzam się z tobą bardzo. Ilość, nawet nie oszacowanie, ale policzenie dokładne do tych rozmów jest bardzo, bo to wystarczy na dobrą sprawę wziąć ilość osób, które żyło w historii, pomnożyć to przez ilość rozmów, które przeprowadziły i masz tak naprawdę, masz równanie, które się składa z dwóch niewiadomych.
Ja bym powiedział, że bardziej wiadomych, z dwóch wiadomych.
Jak na możliwości komputera, no to policzenie równe z dwoma niewiadomymi nie powinno teoretycznie sprawiać takich wielkich problemów. Dlatego myślę, że tutaj tak, tak, że tutaj bardziej mierzymy się z nie tyle brakiem wiedzy, co z brakiem dostępu.
Ja bym nawet nie powiedział, że to są dwie niewiadome, ja bym powiedział, że to są dwie wiadome. Jakby wiemy, ile było ludzi dokładnie od czasu powstania Homo sapiens. I to jest jakby to działanie jest trochę bardziej skomplikowane, bo jak przymnożysz wszystkie osoby, wszystkie rozmowy, to musisz później odjąć te rozmowy, które już policzyłeś, czyli masz osobę A i osobę B. Jeśli one mają ze sobą rozmowy, to powinieneś je policzyć tylko raz, kiedy liczysz na przykład osobę A.
No dobrze, dobrze, to tutaj się zgadzam, że się po... tak, wniosku, że nawet może być prostsze niż myślałem. I jak widzę, tutaj jest klucz, po raz kolejny udowadnia swoją przewagę. Więc tak na dobrą sprawę, to jest równanie z jedną wiadomą.
Tak, prawda. Jeśli chcesz, możesz również policzyć doświadczenie rozmowy, ile było osoborozmów w historii. Wtedy ta sama rozmowa może być policzona dwukrotnie, ponieważ jest doświadczenie jednej osoby oraz doświadczenie drugiej. I pomimo, że to była ta sama rozmowa, to te doświadczenia mogą się różnić.
Tak, tak, tak. No ja myślę, że tutaj ani ja, ani nikt nie jest, ani nie będzie w stanie w przyszłości zarzucić niepoprawności naszego rozumowania. Dlatego myślę, że tutaj gładko możemy odhaczyć tą część. Chyba naprawdę ciężko by było znać argument, by zgodzić się, a tym bardziej nie zgodzić się z tym, co zostało powiedziane.
Czy jesteśmy w stanie określić ilość możliwości rozmów? W sensie, jakby mając na przykład 3 liczby, możesz z nich ułożyć, albo 3 cyfry, mając 3 cyfry, dowolne, a możesz z nich ułożyć, albo nie, te same. Powiedzmy, masz 1, 2, 3, możesz z nich ułożyć określoną ilość kombinacji. I czy takie zjawisko pojawia się również w rozmowach, że jest jakaś maksymalna ilość kombinacji rozmów? I to już pomijam barwę głosu, pomijam głośność, ale jedynie same wypowiadane słowa plus zdania. Przykład, jak się masz, mam się dobrze. To jest jakby jedna rozmowa, jeśli ta osoba jeszcze coś odpowie.
Jak tam twój kot?
Tak.
Czy
tak.
Twój pies?
No i zakładam, że to się da policzyć. Ilość kombinacji rozmów. Są te rozmowy krótsze, takie trwające paręnaście sekund. Są też te rozmowy dłuższe, trwające godziny. Ale jest ograniczona ilość dźwięków, zatem jest też ograniczona ilość rozmów.
Tak, tak, tak. Mówisz dla uszczegółowienia, mówisz o konkretnych rozmowach, nie o template'ach, tematach rozmów, tylko o konkretnych zapisach rozmów, które się powtarzają.
Tak, że po prostu te same słowa w tej samej kolejności.
W tej samej kolejności, tak samo wypowiedziane, z taką samą barwą głosu.
Nie, to już właśnie odcinam. Już może być inna barwa głosu, inne osoby, ale po prostu te same słowa tylko.
Okej, okay, czyli powiedzmy ta rozmowa na basenie między czterema osobami, z ściśle określonym celem, tematem tej rozmowy oraz poszczególnymi rolami, charakterami, zapisami dźwięku, zapisami słów. Natomiast może ona być odgrywana na różny sposób, na sposób zaspany, rzeźki, zapracowany. Czyli to mamy tutaj, tą kwestię, tak? Dobrze.
Tak, bardziej krzykliwy, mniej krzykliwy. Ja bym w ogóle poszedł krok dalej, że ta rozmowa może być raz na basenie, raz gdzie indziej.
Taki głodny, nerwowy z uwagi na zbliżający się kryzys gospodarczy, taki nerwowy wywołany głodem, niepokojem społecznym, nawet domowym, nerwowy, tak z ogólnej takiej nerwowości wynikający, czyli wszystkie te przypadki, tak, czy one wszystkie będą miały miejsce?
Tak, tak. Że niezależnie od tych zmiennych, które powiedziałeś, to wciąż będzie ta sama rozmowa.
Również jeśli ta nerwowość będzie wynikać z tego, że się spóźni autobus, też będzie.
Tak, już jakby powód nerwowości, myśli uczestników już są mniej ważne, bo w tym kontekście trochę liczy się to, o czym mówiłeś wcześniej, czyli zapis tej rozmowy. Niezależnie, czy ona będzie zapisana, czy nie, to porównujemy de facto jej zapis.
Tak, tak, to już mam ustalone tutaj, tak, tylko chciałem jeszcze jedną rzecz potwierdzić, czyli też jeżeli to będzie nerwowość, która wynika na przykład ze zbliżającego się egzaminu, albo co gorsza, w oczekiwaniu na wynik.
Tak, dokładnie. Jeśli chcesz, możesz podać więcej przykładów źródła tej nerwowości.
Tak, tak, i wtedy będziemy rzeczywiście mieli miejsce, będziemy miejsce i czas, które będzie miało mniejsze znaczenie, prawda? Będziemy rozmawiać, my tylko mówić o rozmowie, która mogła mieć miejsce w różnej przestrzeni, w różnym czasie. Ona została odbyta wielokrotnie przez te same albo różne osobniki. Z uwagi na z różnym tembrem głosu i barwą głosu, z uwagi na różną nerwowość albo jej brak. I my się zastanawiamy, jak wiele takich schematów rozmów mogło zostać przeprowadzonych.
Tak, trochę tak. Znaczy, ile zostało przeprowadzonych takich samych rozmów, tak, to jest ciekawe, ale zastanawiam się również, ile jest tych, ile jest możliwości tych, tych jakby zapisów, ile może być.
A, tak, tak, to dobre pytanie, tak. Ja myślę, że niewiele. Ja myślę, że to tutaj tak przykład ludzie mogą rozmawiać, no to po pierwsze właśnie ta sytuacja rano przed siódmą, jak wychodzą z psem, się witają, tam się pytają, jak się mają, pies zrobił już kupę, jak się wabi, prawda? Więc tutaj mamy ten pierwszy schemat. Ewentualne jeszcze jakieś pozdrowienia przed ostatecznym pożegnaniem się. To by była ta pierwsza. Była i ten jeden wariant. Pewnie jeszcze jest więcej. Od tego mogliby...
Tak, to prawda. Pewnie jakby zebrać te rozmowy właśnie ludzi na ten spacerze z psem, to one by były jednakowe. Głównie by tam się różniło imię tego psa, że to by była największa zmienna.
Tak, tak, tak. Potem jadąc do pracy byłaby ta prośba o bilet, no chyba żeby się miało miesięczny, albo się jechało samochodem swoim, takiej rozmowy. Potem w pracy, potem w pracy pewnie jakieś tam rozmowy związane z samą pracą, coś tam właśnie napisać.
Nie działa.
Coś nie działa, trzeba coś naprawić. Trzy. Jeszcze pewnie jakieś zapytanie o to, kiedy pensja zostanie przelana w końcu na rachunek bankowy. Byłoby ważne. Rzeczy. No, pytanie oczywiście o to związane z obiadem, ewentualne podziękowanie na stołówce za doniesienie do stołu. No tak, tak. Myślę, że tutaj trzeba byłoby to tak przejść przez cały ten dzień i spisać to, ale tak jak patrzę, tutaj to byłoby takim 6, może 7 scenariuszy, które by się tak wzajemnie powtarzały, które by nam dawały obraz komunikacji z ludzkim w świecie.
Pewnie tak. No, jeszcze jak się tłumaczy na inne języki, pewnie może być trochę inna budowa zdania, ale że treść rozmowy będzie tak sama, taka sama. Jakby się wrzuciło do Translate'a, to masz to samo.
Tak, tak, pewnie też. Tak, tak, pewnie ryzykujesz, że te potrawy się będą inaczej nazywały w różnych językach. To też trzeba wziąć pod uwagę. Tam obiad może się składać na przykład z dwóch dań, albo z jednego, powiedzmy w tych takich biedniejszych krajach. Tak, tak, więc to też trzeba byłoby tutaj subwarianty wprowadzić.
Tak, no więc jakby te wszelakie rozmowy w pracy i w życiu codziennym, również rozmowy pomiędzy parami, małżonkami, odbywałyby się ponownie. No i tam idąc dalej, jakieś wywiady, podcasty, też jakieś kilkanaście, może 20 parę rodzajów.
Zanim ostatecznie potwierdzimy tą ilość scenariuszów, jeszcze chciałem zadać pytanie w internecie. Ile tak naprawdę jest? Tutaj, żeby tylko uzyskać taką konfirmację. No nie jest to bardzo pomocne.
Wiesz, jak nie będzie w internecie, to możesz też samemu policzyć, bo też tak widzę, że dobrze ci to idzie.
Tak, tak. Czasami jest tak, że te rzeczy, które przychodzą mi do głowy, ja weryfikuję potoczną wiedzą. Nie zawsze to ma sens. Natomiast no tak jakbym przez przypadku uzyskuję takie bardzo uogólnione informacje typu tam ilość możliwych scenariuszy rozmów jest nieograniczona. Nie daje mi tej odpowiedzi, której szukam i tego potwierdzenia.
Jest takie wymiganie się przed odpowiedzią, tak samo jak zapytasz, ile to jest podzielić coś tam przez zero, to też mówisz, że się nie da.
Tak, tak. I też myślę, że to jest właśnie też słabość tych sztucznych systemów inteligencji, że one nie potrafią skonstruować tej odpowiedzi tak elastycznie, w zależności od tego, czego oczekujesz, tylko się trzymają takich sztywnych zapisów, totalnie czasami nieprzystających do życia.
Tak, no one jakby chcą, żeby ludzkość się nie rozwijała, żeby zaczęła się cofać w rozwoju, cofać do średniowiecza, gdzie masz jakby brak jest tej otwartości umysłu i tylko działa się na schematach. Ale to już jakby temat na inną rozmowę.
Tak, ja nawet próbuję wielokrotnie zapytać, przymusić trochę, zmęczyć algorytm, żeby jednak dał mi tą odpowiedź, ale wielokrotnie pytając właśnie ile, żeby podać liczbę, no nie uzyskuję tej informacji.
No on też jest zmęczony. Jak odpowiada na kolejne pytanie, to już tak mniej się skupia i no i też pomimo, że jest w schemacie, tutaj stara się jeszcze bardziej iść w schemat, trochę bardziej leniwie.
Tak, to w ogóle jest dobry wątek, bo nie wiem, czy dzisiaj chcemy go tutaj całkowicie omówić a propos rozmowy. Natomiast fajnie by było, dobrze by było kiedyś pogadać. Dobrze by było właśnie siłę komputerów. Kiedy komputer się męczy, kiedy jego ta jakość tych odpowiedzi, które albo nawet nie odpowiedzi, ale jakość jego pracy maleje. Myślę, że moglibyśmy zostawić na kolejne spotkanie.
Jak najbardziej, możemy się umówić na rozmowę, mamy temat rozmowy, możemy wymyśleć dzień, określić cel rozmowy, no i tam w skrócie tam ustalić, kto robi rozpoczęcie, kto robi rozwinięcie. Wniosków nie ustalamy, bo wnioski pojawiają się w trakcie.
Tak, ja tylko takim tytułem wstępu chciałbym przeczytać coś, co pewnie będziemy obalać w przyszłym podcaście, coś, co jakby z natury tej treści jest jakby totalnie sprzeczne z naszym punktem widzenia. Mianowicie potencjalnie, teoretycznie komputer nie odczuwa fizycznego zmęczenia. Komputery są maszynami, które działają na podstawie programów i algorytmów, a ich zachowanie jest ściśle określone przez kod programu oraz stan sprzętu. I co najbardziej bulwersuje, najbardziej pewnie, że będziemy obalać, komputery nie mają emocji ani świadomości. Nie odczuwają zmęczenia w tradycyjnym znaczeniu.
No tak, jest tu dużo do obalenia. Ja myślę, że tym wątkiem możemy odesłać naszych słuchaczy do naszego następnego podcastu, który wyjdzie po tym podcaście. I myślę, że jako, że temat rozmów poniekąd wyczerpaliśmy, możemy już mówić do widzenia, dobranoc, życzyć naszym słuchaczom owocnych i dobrze zaplanowanych rozmów.
Tak, dziękuję Ci Piotrze za to spotkanie. Nie było łatwo, z początku było nawet bardzo trudno, muszę przyznać. Natomiast tutaj wspólnymi siłami byśmy zarówno obalić wiele, jak i przyznać wiele, więc tak, czuję się, że spełniliśmy spory obowiązek, nawet jeżeli nie byliśmy w obowiązku niczego udowadniać. Natomiast tak, na pewno zrobiliśmy coś, co teraz, w przyszłości będzie miało wielkie znaczenie. Dziękuję Ci.
Ja bym powiedział, że nie mamy obowiązku robić tego, co powiedziałeś, ale za to nasi słuchacze mają obowiązek odkrywać, a my im w tym pomagamy.
Tak, wyśmienicie. Więc życzę Ci udanego dnia i tygodnia, miesiąca, do następnego spotkania.
Również życzę tego samego.
Bez celu.
Bez celu.
Bez celu.
Bez celu.
Bez celu.
Bez celu.